Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś będziemy czytać okładki. W przenośni i dosłownie. Dosłownie to tytuł książki Janusza Górskiego. Witamy autora. Łączymy się telefonicznie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dosłownie, a dokładnie to brzmi tak. Dosłownie liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944-2019. To są 873 przykłady przez pana omówione, także pewien rys historyczny, rozważania teoretyczne, rozmowy z projektantami okładek. Ja tylko jeszcze, zanim zaczniemy naszą rozmowę, króciutko przypomnę słuchaczom, że pan Janusz Górski, grafik i projektant książek, jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w której kieruje pracownią książki. No i przystępujemy do rozmowy, a zacznijmy może od okładki, dobrze? Od rangi okładki, od roli okładki. Ja przyznaję, że po przeczytaniu pana książki, po przestudiowaniu tych przykładów, mam takie przeświadczenie, że właśnie okładki liternicze i typograficzne wydają mi się jakieś bardziej szlachetne, bardziej książkowe, bliższe tradycji, takie, które chciałabym mieć w domu, ale gdybym wyszła do księgarni, to pewnie okazałoby się, że dominują okładki z ilustracjami.
Tak, zacznę może od dygresji. Po pierwsze, pięknie pani mnie zapowiedziała, ten początek był ujmujący. Po drugie, jestem także szefem pracowni propedeutyki projektowania dla kultury. To brzmi bardzo tajemniczo, ale po prostu jest trochę szerszym zespołem problemów niż samo tylko projektowanie książki. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, oczywiście tak, dzisiaj ogromna większość książek jest oprawiana w okładki, czy rzadziej w obwoluty, z ilustracjami. I co więcej, z tej ogromnej większości, ogromna większość dzisiaj to okładki z fotografiami, bardzo często bardzo kolorowe, bardzo drapieżne, bardzo agresywne. I w związku z tym wydawcy, którzy chcą walczyć na rynku, na półkach księgarskich, używając tych metod, wręcz się wystrzegają okładek literniczych, bo one w tym wyścigu bezwzględnym, takiej walce o byt, przegrywają. Przynajmniej zdaniem tych wydawców. Ja ostatnio zaprojektowałem dla wydawnictwa Próby całe dwie serie wydawnicze. To wydawnictwo dopiero w zeszłym roku rozpoczęło działalność. Oczywiście w obu tych okładkach zaproponowałem rozwiązania typograficzne. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że to rzeczywiście jest zgodne z tradycją drukowania książek najpierw, potem drukowania i wydawania książek, z tradycją kilkusetletnią już, bo sięgającą XV wieku. Także to jest pewien ewenement, te okładki liternicze dzisiaj. To najczęściej są publikacje wydawnictw niszowych, bardzo często instytucji kultury, które w ogóle nie prowadzą sprzedaży książek w tak zwanym szerokim dostępie, czyli nie ma ich w księgarniach, a jedynie na stronie internetowej instytucji kultury można je kupić.
Czyli trafiają też do takiej niszowej publiczności, że tak powiem, czy do niszowych odbiorców. Pan tu między innymi opisuje, no nie powiem klęskę, ale porażkę serii z Kolibrem swego czasu, kiedy właśnie te liternicze okładki w takim masowym wydawnictwie okazało się, że nie trafiają do czytelników, bo im się wydaje, że to nie jest okładka książki taka, jakiej by oczekiwali, prawda?
To był ciekawy eksperyment, bo rzeczywiście na początku lat 60. polskim wydawcom zalecono, czy też może wspólnie z władzami, ci wydawcy podjęli decyzję o rozpoczęciu kilku serii książek tak zwanych kieszonkowych, pocketbooków w miękkiej oprawie, tańszych, adresowanych do bardzo szerokiego kręgu czytelników. Oczywiście chodziło wtedy o zaspokojenie głodu książki w pierwszej kolejności, a także o te nieuchronne powinności ideologiczne, perswazyjne, związane z propagandą, ale w drugim planie albo w trzecim nawet. I tak jak pozostałe serie okazały się, nie wiem czy strzałem w dziesiątkę, ale odniosły wielki sukces i do dzisiaj w antykwariatach można znaleźć wiele książek z tych edycji, tak Koliber poległ. Poległ, ponieważ w krótkim czasie jego nakłady z bardzo wysokich, ponad 100-tysięcznych, zmalały do kilkakrotnie niższych. Tutaj rzeczywiście przyczyną było to, że te książki z jednej strony miały trafiać do szerokich kręgów czytelniczych z mniejszym doświadczeniem, z gorszym wykształceniem, a zarazem ich projekt bardzo wysmakowany, ja go bardzo chwalę, był projektem, który docenić mogli tylko najbardziej wysmakowani, posiadający dobry gust i duże kwalifikacje czytelnicy.
Ale myślę, że społeczeństwo było wychowane na dobrych okładkach. Lata 56-70 to w ogóle złoty okres, prawda? A w związku z tym, że wtedy w gospodarce socjalistycznej decydowali artyści, wydawcy, kolegia redakcyjne, a więc decydowała jakość projektów graficznych, tak pan pisze, że te okładki naprawdę miały szanse być znakomite. Nie musiały się do pewnego stopnia wydawnictwa bić o czytelnika. A więc wzorce były dobre chyba. I to był w ogóle dobry okres dla polskich projektantów książek, okładek.
No nie tylko okładek i książek, ale także plakatów dla ilustratorów, dla producentów filmów animowanych, nawet dla producentów opakowań paradoksalnie, bo z jednej strony poziom jakości poligraficznej materiałów w produkcji opakowań niekiedy był żenująco niski, ale z kolei nie było tych wszystkich powinności, które dzisiaj mamy, czyli ponieważ ja jako szef studia graficznego nieco tego tematu liznąłem, projektowaliśmy opakowania dla Zia i dla doktora Oetkera, to muszę powiedzieć, że jest to mordęga, dlatego że nad jakimś drobnym szczegółem pracuje się na przykład 2 miesiące. Żeby coś przesunąć lekko w lewo, lekko w prawo. Oczywiście wtedy tego nie było. Wtedy jednak rzeczywiście ma pani rację, można mówić o dyktacie fachowców, profesjonalistów.
Opisuje pan także, widzimy to poprzez rozmowy z projektantami, 5 ich tutaj jest zamieszczonych, ten warsztat i trud, i jakby i korzyści, i trudy wynikające z różnych ograniczeń, z ograniczeń kolorów, też z braku dostępu do drukarni na przykład, z powodów właściwie cenzuralnych, można powiedzieć politycznych, a jednocześnie to zmuszało grafików do tego, żeby ręcznie odtwarzali czcionki. Pan pisze, że w połowie XX wieku w Polsce grafik projektujący okładki odtwarzał pędzelkiem litery odbijane z czcionek przez renesansowego drukarza.
Zdarzało się tak, zdarzało się też, co było jeszcze bardziej paradoksalne, że odtwarzał litery takie, które można było uzyskać w drukarni w tym samym mieście ze składu ręcznego, z tak zwanych czcionek tytułowych. Działo się tak z kilku powodów. Rzeczywiście jednym z powodów było to, że drukarnie były trochę jak twierdze, ponieważ tam mogła się zaczaić wroga propaganda, jakieś wydawnictwa, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Ideologowie komunistyczni bardzo się bali tego i w związku z tym samo uzyskanie od drukarza wydruku nawet niewinnego tytułu książki i imienia i nazwiska autora czasami było wręcz niemożliwe. Ci, którzy mieli dostęp do drukarni doświadczalnych, takich jak drukarnia PSP w Warszawie, Państwowa Pracowni Sztuk Plastycznych, kierowana przez Leona Urbańskiego, albo do drukarni przy uczelniach wyższych artystycznych, bo każda wyższa uczelnia artystyczna miała swoją drukarenkę małą, przy całkiem fajnym zbiorem czcionek i tam mogli sobie złożyć. Ale inni mieli kłopot i dlatego okazywało się niekiedy, że prościej było namalować te literki dokładnie na wzór drukowanych, niż zdobyć druk.
No, powstawały piękne prace i tak jak mówię, na nich trochę żeśmy się wychowywali. W latach 70. opisuje pan nieczytelne tytularia, pretensjonalne liternictwo i rzeczywiście wystarczy spojrzeć na te ilustracje, żeby zobaczyć, że te okładki trochę wyrwały się na wolność, ale tak troszkę nadmiernie można powiedzieć. Wyskoczyły przed książki chyba, prawda? Czyli zakłóciły tę równowagę, czy rolę, jaką powinny spełniać.
Przede wszystkim projektanci zaczęli nie chcę użyć kolokwializmu, ale myślę wydziwiać, można by tak powiedzieć. To znaczy przestała im wystarczać prosta, czytelna kompozycja liternicza, która dzięki swojej prostocie i pewnemu podporządkowaniu tradycji była też elegancka, niekiedy nawet piękna zdarzało się. Natomiast w latach 70. doszły do głosu jakieś takie ciągoty, żeby robić oryginalnie, żeby zmniejszać odstępy między literami do minimum, albo stosować kroje, które same w sobie są nieczytelne na okładkach, czego kilka naprawdę dających obraz tego przykładu w książce zamieściłem.
No i tak rozumiem po przeczytaniu pana komentarzy, opisów, analiz, że nie pochwala pan plakatowości czy drapieżności okładek, tak jak mówię, takich, które jakby starają się dominować nad książką albo odchodzić od jej treści. To jest przykład okładki Franciszka Starowiejskiego. To akurat jest książka przy tablicy szkolnej, gdzie pan pisze, że dobrze, że zajął się plakatem, bo tutaj widać, że to jest tego rodzaju temperament. Tam jest też niezgodność jakby z funkcją tej okładki.
Tutaj mamy do czynienia z tematem, które można nazwać tematem morze, dlatego że bardzo wiele tych okładek było niezgodnych z funkcją książki, ale one były często piękne. Natomiast zdarzało się, i tutaj się muszę zgodzić, że tego typu rozdźwięk dawał obraz nie tylko okładki, która była niezgodna z środkiem, ale także nieudanej okładki. Mm-hmm. I to wtedy należało ganić. Bo ten pierwszy przypadek był przypadkiem, który stoi u źródeł sukcesu gigantycznego naszej grafiki w latach 50., 60., ponieważ zagraniczni koneserzy, nie znając na przykład zawartości książki, bo nie znali języka polskiego, uważali, że te okładki są rewelacyjne, świetne. Mieliśmy tak na marginesie bardzo ciekawy przykład podobnego mechanizmu niedawno, kiedy w Bolonii nagrodzono taką publikację kilku autorek, które ilustrowały wiersze Tuwima. Dostała ta książka ważną bolońską nagrodę, nie wiem czy nie Grand Prix. Natomiast paradoks polega na tym, że te wiersze były i są zakotwiczone, są podstawą polskiej kultury, a już na pewno podstawą literatury dla dzieci. I ich nowoczesne, niekiedy absurdalne, niekiedy drażniące kompozycje typograficzne stały w opozycji do tej literatury, do tych wierszy. Drażniły. A jeszcze wracając do tej niezgodności okładki z zawartością książki, to się nie wzięło z niczego innego, tylko właśnie z komercyjnych powodów. Ja mówię teraz o dzisiejszej niezgodności.
Absolutnie. Wiele razy mi się zdarzało, że zacytuję, książka była lepsza. Przeczytałam pomimo okładki, tak jakąś nowość, i okazało się, że okładka miała trafić w najniższe gusty, a książka była lepsza. Ale panie profesorze, ja mam na przykład też takie osobiste doświadczenia, bo dla mnie książki są życiowo bardzo ważne i różne serie na przykład, które mi towarzyszyły, które chyba humanista w moim wieku to z grubsza ma na półce. I na przykład przyznam się teraz panu, że nie lubiłam okładek Jana Bokiewicza i rzadko sięgałam po Chłaskę właśnie dlatego, że nie lubiłam na niego patrzeć. A z kolei mam takie serie, które lubię z powodu, nie tylko dlatego, ale jakby czuję pewną nobilitację, jaką daje ta okładka. Coś, co sprawia, że ta książka jest dla mnie jakby dodatkowo ważna, cenna i szlachetna.
No jeśli chodzi o Bokiewicza, to w mojej publikacji znajdzie pani tam w wywiadzie, w mojej rozmowie z Bokiewiczem, dokładnie tę samą opinię.
Pan używa słowa gryzmoły też, tak.
Tak, dokładnie. To nie pani jedna była, nie wiem, niezadowolona.
No bo oni i Chłaskę, i Gombrowicza tak potraktowały, paru innych ważnych pisarzy.
Taka była maniera. Chociaż z drugiej strony ja tam zgaduję, domyślam się, że po części był to wyraz z jednej strony pragmatyzmu, to znaczy takie brudne, brzydkie okładki na pewno wyszły w druku. Bo skoro druk był byle jaki, to każda nieudana forma mogła być poczytywana za decyzję, za przewidzianą, zaplanowaną przez grafika. To taki prozaiczny powód, ale drugi być może był dużo głębszy, że w tym czasie, w latach szczególnie 80., w czasie zastoju, takiej degrengolady w każdej dziedzinie, one odpowiadały klimatem, takim nastrojom społecznym, które dominowały, które panowały. I w związku z tym być może one były w duchu epoki. Ja tak odbierałem w tamtym czasie te okładki i one mnie nie odpychały. Mhm. A na dodatek jeszcze Chłasko, cała proza Chłaski to jest proza brudna, pokazuje byle jakość. Pokazuje, że ludziom rzadko się zdarza, że są dobrzy, a najczęściej są szujami. Mhm. I teraz te okładki moim zdaniem pasowały do tych opowiadań czy do powieści. Zabawne tego, nie wiem, pani o tym nie wspomniała, że nie wszystkie książki ukazały się nakładem czytelnika oficjalnie, bo kilka cenzura nie przepuściła i potem nowa wydawnictwo podziemne, zasłużone niesłychanie, wydała te niepublikowane tomy w tej samej szacie graficznej Bukiewicza, jak gdyby dalszy ciąg tych tomów wydanych oficjalnie, tylko nazwa wydawnictwa się zmieniła, więc to pokazuje, że także wydawcy niezależni zaakceptowali tę formułę, skoro adoptowali ją do swojego wydania.
Są też serie wydawnicze, bardzo ważne dla naszej kultury po prostu, jak chociażby Biblioteka Narodowa, Zakład Ossolińskich, czy no w ogóle takie serie, seria z celofanem, prawda? I tutaj, jak rozumiem, projektanci, którzy to stworzyli pierwotnie, no to stworzyli jakiś kanon, który trwa po prostu w świadomości kilku pokoleń.
No z Biblioteką Narodową jest zabawna historia, o której piszę w książce, że projekt bardzo odległy w czasie, bo z roku 1919, zaprojektowany przez Procajłowicza, takiego jeszcze secesyjnego grafika, przetrwał aż do lat późnych 60., kiedy na fali modernizacji postanowiło wydawnictwo Ossolineum odmłodzić te okładki i małżeństwo Kaćmów, Leszek, o ile pamiętam, Kaćma, profesor, wtedy chyba jeszcze nie profesor, ale nauczyciel akademicki na wrocławskiej uczelni artystycznej, razem z żoną zaprojektowali bardzo udaną modernizację tej serii. Natomiast przyzwyczajenie, o którym pani mówi, i to utrwalenie się w świadomości czytelniczej spowodowało, że po dwóch latach chyba, wycofano się całkowicie z tej idei, z tego pomysłu i powrócono do okładki Procajłowicza, nieznacznie bardzo poprawionej, zmodernizowanej, właściwie praktycznie nie różniącej się od oryginału. I tak jest do dzisiaj. Do dzisiaj ta seria ma taką okładkę.
Możemy poznać tę historię na przykładach prawie 900 od 1944 roku polskich literniczych i typograficznych okładek książek, ale możemy też spojrzeć w przyszłość, bo dla mnie takim spojrzeniem jest chociażby praca, czy są prace Kuby Sowińskiego, które pan tu prezentuje. Trójwymiarowe, no wielowarstwowe, a jednocześnie bardzo szlachetne, właściwie prawie białe prace, no takie, które dla mnie są nowoczesnym i jednocześnie takim bardzo wysmakowanym, prestiżowym projektem.
Na pewno Kubę Sowińskiego trzeba wyróżnić za jego pracę projektową, pracę dla książki przede wszystkim. Nie tylko jego. Coraz więcej jest młodych projektantów, którzy poszukują i rzeczywiście z znakomitym skutkiem. Na przykład ja bardzo wysoko cenię obwolutę Smoleńska-Torańskiej. Książka, która ma projekt tylko literniczy, natomiast niesłychanie prosty, a jednocześnie niesłychanie sugestywny i trafiający w sedno. To są rozwiązania, które będziemy coraz częściej odnajdować na okładkach i obwolutach książek, bo bardzo wyraźnie się nasz rynek teraz na oczach niemal rozczłonkowuje. To znaczy powstaje coraz więcej małych, niszowych, takich właśnie jak wydawnictwo Próby, o którym przed chwilą mówiłem, wydawnictw, które mają ambitne plany nie tylko jeśli chodzi o wybór tytułów, ale także dbają o to, żeby książki były pięknie wydane. Zapraszają rzeczywiście czołówkę polskich grafików i tego typu publikacje adresowane oczywiście do niewielkiej części czytającej publiczności, czyli tak Bogiem a prawdą pewnie ta liczba czytelników, adresatów tych książek jest mniejsza niż 0,5%. Ale i tak jest to dużo, 150 tysięcy ludzi. To no, są potencjalni.
To jest duży nakład, to nie wiem, jakie są teraz nakłady książek.
Nakładów takich nie ma. Zdarza się. Ja mówię teraz o książkach wysmakowanych, które cieszą oko nie tylko treścią, ale także formą edytorską. Więc jeżeli mamy 150 tysięcy ludzi, którzy takie książki nie tylko czytają, nie tylko doceniają, ale także kupują, to nie jest źle. To mamy dla kogo pracować. Natomiast większa część rynku to będą książki adresowane jednak do tego drugiego zespołu ludzi, którzy czytają w ogóle i kupują książki. Tych będzie znacznie więcej i te będą prawdopodobnie tak jak na Zachodzie przede wszystkim chciały się przebić na półce.
Panie profesorze, jestem przekonana, że dla wszystkich pasjonatów książek, a takich jest sporo, tę książkę pan napisał i zebrał te setki przykładów, a tysiące pewnie przejrzał. Są tu analizy, także krytyka niektórych projektów, także możemy porównać swoje odczucia z pana fachową decyzją, co jest amatorskie, co powinno być przesunięte i dlaczego tak, a nie tak. Ale teraz pana zapytam, jaki jest adresat pana zdaniem tej książki właśnie?
No więc tak, po pierwsze tam jest rzeczywiście niecałe 900 książek pokazanych, ale ilustracji jest niemal 1000, bo niektóre książki mają dwa zdjęcia, dwie reprodukcje.
No są obwoluty, o których nie mówiliśmy, przepiękny tak. Dialog pomiędzy obwolutami a okładkami, prawda?
Tak, na przykład pokazuje zarówno obwolutę, jak i okładkę książki, przedstawiając relacje między nimi. Więc to jest ogromna ilość, niemal 1000 reprodukcji i to, co było moim celem i mam nadzieję w dużym stopniu mi się udało, to nie chciałem adresować tej książki wyłącznie do ludzi, którzy zajmują się tym problemem na uczelniach, do naukowców, do badaczy. Chciałem napisać tę książkę tak, żeby dało się ją czytać z zaciekawieniem także wówczas, kiedy ktoś nie ma takich ambicji albo nawet nie ma takiego warsztatu. Mówię teraz oczywiście o warsztacie czytelnika, pojęć czy doświadczenia w czytaniu książek naukowych. Także mam nadzieję, że ktoś, kto przebrnie przez pierwsze strony, w których musiałem skupić się na definicjach, na określeniu, co jest tematem tej książki, dalej rzeczywiście jest mnóstwo przykładów różnego rodzaju problemów, zagadek, pytań na przykład, kiedy mamy do czynienia z okładką literniczą, czy jak jest mała ilustracja, która uzupełnia litery, czy to jeszcze jest okładka liternicza, czy już nie. Mhm. I te detektywistyczne nieco poszukiwania mogą się wydać niektórym ciekawe, taką mam nadzieję. Mhm. Także zachęcam nie tylko ludzi, którzy się zajmują projektowaniem. Natomiast z kolei ci, którzy zajmują się projektowaniem, powinni docenić to, że jako praktyk, bo ja zaprojektowałem już blisko 1000 książek, potrafię zauważyć kwestie, które dla z kolei historyka sztuki czy teoretyka zajmującego się na Uniwersytecie Edytorstwem w ogóle nie będą zauważone. Bo on w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tych problemów, które są problemami praktycznymi i warsztatowymi. I ja jako praktyk, projektant, jakby potrafię spojrzeć na książkę z kilku planów. Mhm. To wydaje mi się może być jej, tej pracy zasługą.
Tak jest. Ja jeszcze dodam od siebie, że architektura tej książki, czyli chociażby wyjaśnienia na marginesie, takie stopniowane wyjaśnienia, taki właściwie hipertekst, który nam się rozwija, może się to wszystko bardzo dobrze zgrać z przyzwyczajeniami młodych czytelników, którzy poprzez internet są właśnie przyzwyczajeni do tego, że ciągle doczytują coś do czegoś, co czytają, prawda, że wchodzą jakby w kolejne okienka tekstu. Więc to wydaje mi się, że mimo, że nawiązuje do bardzo dawnych tradycji, to jednocześnie może też współgrać z bardzo współczesnymi doświadczeniami czytania właśnie takich tekstów piętrowych.
No oczywiście tak, ja tego nie napisałem wprost, ani we wstępie, ani w przedmowie, ale na pewno miałem to na myśli i cały czas pracuję przy różnych publikacjach nad nową formułą książki i naukowej, i książki popularyzującej jakieś problemy naukowe, czyli książki adresowanej do szerszego kręgu czytelników, w której narracja będzie właśnie w taki sposób, jak to pani tutaj wskazała, wielotorowa i będzie pozwalała na czytanie fragmentami, tak jak w internecie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Górski, dosłownie liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944-2019. To jest z serii, tak można powiedzieć, Sztuka Książki, biblioteka pod redakcją Janusza Górskiego.
No, czy można tak powiedzieć, seria razie liczy dwa tomy, ale bądźmy cierpliwi. Jest szansa, że niebawem ukaże się tom trzeci. Mam nadzieję, kończę pracę nad bardzo interesującą biografią i prezentacją dorobku Mariana Stachurskiego, grafika warszawskiego. I jeśli uda się wydać ją w serii Sztuka Książki, to będę szczęśliwy.
Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, profesor Janusz Górski.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.